Sobie Biblię na Ewangelii według świętego Mateusza, Ewangelia świętego Mateusza, bo stamtąd pochodzi dzisiejszy tekst kazalny, Ewangelia Mateusza, 8 rozdział. Ewangelia Mateusza, 8 rozdział, będę czytał od 5 do 13 wiersza. A gdy wszedł do Kafarnaum, przystąpił do niego setnik, prosząc go i mówiąc: Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi. Rzekł mu Jezus: przyjdę i uzdrowię go. A odpowiadając setnik rzekł: Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowa, a będzie uzdrowiony sługa mój. Bo i ja jestem człowiekiem podległym władzy i mam pod sobą żołnierzy i mówię temu: idź, a idzie, innemu zaś: przyjdź, a przychodzi, a słudze swemu: czyń to, a on to czyni. A gdy Jezus to usłyszał, zdziwił się i rzekł do tych, którzy szli za Nim: zaprawdę powiadam wam, u nikogo w Izraelu tak wielkiej wiary nie znalazłem. A powiadam wam, że wielu przybędzie ze wschodu i z zachodu i zasiądą u stołu z Abrahamem i z Izaakiem i z Jakubem w Królestwie Niebios. Synowie Królestwa zaś będą wyrzuceni do ciemności na zewnątrz. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. I rzekł Jezus do setnika: idź, a jak uwierzyłeś, niech ci się stanie. I został uzdrowiony sługa w tej godzinie. Panie Boże, i my chcemy Cię prosić, abyś to Ty pobłogosławił to słowo w sercu każdego z nas. Chciej przez Ducha swego Świętego też i przemawiać do każdego. Ty też znasz nasze dzisiejsze potrzeby. Ty wiesz, z jakim nastawieniem każdy z nas dzisiaj też przyszedł. Ty wiesz, jakie są nasze potrzeby, braki, lęki, obawy, grzechy. To, co Ty, Panie, chcesz, aby też i napełnić może pokojem, nadzieją, dać nam też siły. Ty, Panie, oczyszczaj moje usta. Ty przemawiaj przeze mnie jako swoje narzędzie. Oddaję się Tobie, oddaję ten czas, powierzam moc Twojego słowa. Ona też niechaj nas przemienia, dotyka i sprawia w nas i chcenie, i wykonanie. A wysłuchaj dla imienia Jezusa Chrystusa. Amen. Moi drodzy, chciałbym, abyśmy dzisiaj na chwilę przenieśli się do miejscowości Kafarnaum, które jest często też nazywane miastem Jezusa. Niewielkie kiedyś też miasto, miejscowość nad brzegiem Morza Tyberiackiego, które jest jednym, jednak można by powiedzieć, z takich obowiązkowych też miejsc. Jeżeli ktoś z nas był w podróży w Izraelu, kiedyś przemierzał Ziemię Świętą, to myślę, ma przed oczyma teraz to miasto, które oczywiście dzisiaj jest ruiną, ale można je w szczególny sposób zwiedzać. I między innymi zawsze przewodnik mówi o Białej Synagodze, która pochodzi jeszcze z czasów Pana Jezusa, czy o teoretycznym oczywiście domu Piotra, Szymona Piotra, tej słynnej też i tam razem z nim mieszkającej, że tak powiem, teściowej. Nad tym domem Piotra znajduje się niezbyt ładny architektonicznie kościół, ale jest to nad brzegiem też jeziora. Można od razu tam sobie zejść, pomoczyć nóżki. Ale jest to przede wszystkim ciekawe miejsce archeologiczne, wiele skarbów z czasów Pana Jezusa. Jak już powiedziałem, dzisiaj jest to tylko miejsce historyczne. Ale Kafarnaum jest oprócz Jerozolimy, jeżeli czytamy zwłaszcza Ewangelię, drugim najbardziej wymienianym miejscem, miastem w całych Ewangeliach. Jerozolima, a potem wiele wydarzeń w życiu Jezusa Chrystusa ma miejsce właśnie w Kafarnaum. Za czasów Pana Jezusa była to bardzo ważna miejscowość, miasto graniczne, leżące na bardzo też ważnym szlaku pomiędzy potężnym Egiptem, a po dzień dzisiaj znanym miastem Damaszek. Tam szły te karawany, tam wszyscy przemierzali i między innymi, jak to bywa przy takich miejscach granicznych, tam znajdował się co? Punkt celny. Też z tego to miasto słynęło, jak kiedyś Cieszyn, tak? No dzisiaj niestety Cieszyn też w tej materii upadł i już tam żaden celnik nie stoi dobrze i oby nie wrócili na żadnym z mostów, tak? Żebyśmy mogli swobodnie przekraczać tą naszą granicę też na drugą stronę, na Zaolzie, oczywiście dla nas, i przemieszczać się w Europie, żeby pandemia też to nie ograniczała. Ale właśnie też tam powołał właśnie na celnika, czy z celnika Mateusza, Pan Jezus na swojego ucznia. autora też tej Ewangelii. Moi kochani, to właśnie tam Pan Jezus w Kafarnał powiedział: pójdź za mną do miejscowych rybaków, których bardzo dobrze znamy. Niejaki Szymon Piotr, tak, znacie? Jakub, Jan, Andrzej. To są jego pierwsi uczniowie, to się właśnie tam nad brzegiem tego jeziora Genezaret czy Tyberiackiego, inaczej mówiąc, wszystko rozstrzyga. To tam Pan Jezus chodził po wodzie. To tam Pan Jezus nauczał właśnie w synagodze. To w Kafarnał czynił cuda, uzdrawiał. To właśnie tam w Kafarnał Pan Jezus pełen mocy i siły uzdrawia teściową Szymona. To tam właśnie w Kafarnał trędowaty zostaje oczyszczony z trądu, a sparaliżowany powstaje na swoje nogi. To właśnie tam w Kafarnał człowiek opętany przez demony zostaje uwolniony mocą Ducha Świętego do tego, aby być wolnym i rozpocząć nowe życie. To właśnie tam, w tym mieście, mieszkał Jair, przełożony synagogi, którego córeczka, co? Zachorowała się, umarła, a Pan Jezus wskrzesił ją, przywrócił właśnie do życia. To właśnie tam, w tym mieście Kafarnał, między innymi rozgrywa się nasza dzisiejsza historia. Ale jeszcze to miasto, Kafarnał, było też miastem, w którym stacjonowało właśnie rzymskie wojsko. Właśnie w tym mieście był garnizon wojska rzymskiego. Tam była, jak na owe czasy, potężna, że tak powiem, drużyna, duży garnizon, 100 żołnierzy doborowych, wyszkolonych, zawodowców, gotowych na wszystko w obronie cesarstwa rzymskiego, gotowych poświęcić swoje życie w imieniu cesarza. To oni byli naprawdę niezawodnymi żołnierzami, a zarazem bez skrupułów. To sobie nie liczcie, że oni mieli jakąś pobłażliwość, zwłaszcza wobec Żydów, jako okupanci. Nie mieli nigdy w sobie cienia słabości. Bezwzględni, twardzi, wyszkoleni, jeszcze raz to powtórzę. I właśnie nad tymi żołnierzami, nad tą setką stoi właśnie nasz dzisiejszy bohater. Setnik. Nie znamy jego imienia. Przypomnijmy sobie jeszcze o jednym setniku. Tu warto sobie mieć to gdzieś tam z tyłu głowy, który kiedyś, o wiele później, stał też pod krzyżem Pana Jezusa. I co o nim, jako obywatelu rzymskim, poganinie, jeżeli chodzi o jego relacje i wiary, zostało powiedziane. Myślcie o tym, pamiętajcie. Jak się wszyscy domyślacie, ci rzymscy żołnierze nie byli mile widziani przez Żydów. W mieście mieli i byli traktowani jako przecież okupant, jako wróg, jako ciemiężyciel. Ale to właśnie w naszym tekście ten dowódca rzymski od tego oddziału jest jakby niezwykłą postacią, przynajmniej dla mnie. Bo składa niezwykłe świadectwo postawy człowieka. Świadectwo, powiem tutaj, wiary. Choć był poganinem, choć myślę, nie znał wcześniej prawa mojżeszowego, nie znał Tory, nie znał może w jakim zakresie Bożych przykazań, tak jak ty, jak ja, nie chodził na szkółkę niedzielną, nie znał prawd wiary chrześcijańskiej, nie chodził może na naukę konfirmacyjną, nie chodził na nabożeństwa, ale gdy popatrzymy się na jego postawę, to myślę, że znał to najważniejsze przykazanie Starego Testamentu, to Szema Izrael, słuchaj Izraelu. Będziesz, co? Miłował Pana Boga z całego serca swego, z całej duszy swojej, z całej myśli swojej, a bliźniego swego jak siebie samego. On, gdy to czytam, ten setnik mnie zawstydza. Jako chrześcijanina, jako osobę wierzącą. Bo popatrzcie się, co się tutaj dzieje. On, rzymski żołnierz, dowódca, setnik, który ma pozycję, ma władzę, jest namiestnikiem samego potężnego Cezara, cesarza, przychodzi do Żyda z Nazaretu o imieniu Jezus i mówi co? O co go prosi? Uzdrów mojego sługę. Wyobrażacie to sobie? W tamtych czasach to była taka bariera kulturowa, taka bariera związana też i co? Przecież to był potężny władca, który okupował państwo, a każdy Żyd był dla niego nikim. Był jego poddanym, który miał płacić podatki i wykonywać tylko polecenia. A ten setnik przychodzi i to zauważcie, nie w swojej sprawie. On nie mówi, ja jestem chory, ja potrzebuję uzdrowienia, ja potrzebuję, bo słyszałem o tobie aż tyle. Dlatego pozwoliłem sobie poopowiadać trochę o tym Kafarnał, co się tam działo. Myślę, on jako dowódca to dobrze obserwował, dobrze słuchał, dobrze się wypytywał, był na pewno zainteresowany tym, co czynił Jezus. Znał Jego cuda, widział Jego znaki, wiedział Jego potędze i myślę, rozpoznał w Nim, w przeciwieństwie do wielu uczonych w Piśmie i faryzeuszów, że to jest właśnie ten może zapowiadany Mesjasz, Zbawiciel. Ale na pewno dostrzegł w nim kogoś, który ma moc, który ma siłę, który nie jest tylko zwykłym człowiekiem, tam jakimś Jezusem z Nazaretu, synem Marii Józefa, ale rozpoznał w nim chyba Króla Królów i Pana Panów, po czym to wiem, to za chwilę. I wyobraźcie sobie, on wstawia się o swojego sługę, aby przyszedł do jego domu Jezus i go tego sługę uzdrowił. Prawdopodobnie to był niewolnik. Dobrze wiecie, ci z nas, którzy nieraz kazania o słudze, niewolniku słyszeli, że w czasach Starego Testamentu sługa, niewolnik był jak przedmiot, jak tamisa. Jak mi się rozbiłaby, no to zamiotę i kupię se nową, tak? Taką wartość, taką godność miał człowiek. Żadną. Jak był sługą, jak był niewolnikiem. A popatrzcie się, ten poganin, ten setnik przychodzi do Jezusa, Żyda, tego, który powinien Jego słuchać i wykonywać Jego rozkazy z prośbą. I to nie dotyczącą mojego egoizmu, mojego ja, Panie Boże, pomóż, tak? Ale prosi, wstawia się za kogoś, kto potrzebuje pomocy. Okazuje mu swoją miłość. Mało tego, moi kochani, jak czytamy ten tekst, i przerzucimy do Ewangelii Łukasza, bo tam w Ewangelii Łukasza tak samo jest opisane właśnie uzdrowienie sługi setnika, to tam jest napisane, że ów sługa był przez tego setnika bardzo, wiecie jak tam jest napisane? Ceniony. Bardzo był ceniony. On cenił jego godność, on cenił jego doświadczenie, on cenił go jako człowiek. Czy my wszystkich potrafimy zawsze też docenić jako rodzice nasze dzieci, jako dziadkowie, babcie, tak? Dziadkowie, teraz był dzień babci, dzień dziadka. Czy nasze dzieci nas albo nasze wnuki odwiedziły, zadzwoniły, okazały też szacunek? A przecież my nie mamy się co? Ludźmi wierzą? Samymi chrześcijanami. Moi kochani, bardzo ceniony. Mało tego, gdy tam czytamy w Ewangelii Łukasza, możemy się dowiedzieć czegoś niezwykłego, co jest dla mnie kolejnym szokiem w tym tekście i w tej historii o setniku, a mianowicie starszyzna żydowska miasta Kafarnał. Wiecie, co robi? Pamiętacie? Wiecie, co oni robią? Przychodzą do Jezusa i wstawiają się za tym setnikiem, żeby pomógł uzdrowić jego sługę. Oni wystawiają mu taką, że tak powiem, laurkę, takie świadectwo. Mówią o nim, wiecie jak? Miłuje bowiem lud nasz. Miłuje bowiem lud nasz. Ten obcy, ten poganin, ten dowódca rzymski, który ma być bezwzględny, ma jednak serce Boże. Bo przecież jest tak samo jak ty, jak ja, stworzony na jego wzór, na jego podobieństwo. Jeżeli pozwolimy, aby Bóg w nas działał, to musimy pozwolić na to, żeby działała w nas miłość, a nie egoizm. Miłuje bowiem lud mój, mówią to Żydzi. Starszyzna, uczeni w piśmie, może faryzeusze, ci, którzy zawsze toczą z Panem Jezusem też, tutaj jeszcze ten kontekst musicie pamiętać, różne dyskusje, napięcia, tak? Oni przychodzą do Jezusa i wstawiają się za tym setnikiem i proszą, żeby on pomógł w uzdrowieniu tego jego sługi. Mało tego, jest tam napisane, że on, ten setnik, wybudował im w Kafarnaum co? Synagogę. Kolejny szok. Był hojny. Był otwarty. Bo działała w nim Boża miłość. Moi kochani, tak się zastanawiałem i zadaję to pytanie sobie i zadaję każdemu z nas. Jakie świadectwo wystawiają o mnie obcy ludzie? Jak ty, ja jestem postrzegany nie przez żonę, męża, dzieci, bliskich, ale jestem postrzegany przez innych ludzi. Czy jestem postrzegany jak właśnie w tej dzisiejszej Ewangelii, jak ten setnik. Przez tych, wśród których mieszkał. Jak ty i ja jesteśmy postrzegani przez współpracowników w miejscu twojej pracy. Bez względu na wyznanie. Szczycimy się tym, że jesteśmy ewangelikami, luteranami, chrześcijanami, ludźmi wierzącymi. Jak ty i każdy z nas jest postrzegany w swoim miejscu pracy, bo nie mówię tu. Jak patrzą na mnie moi koledzy, koleżanki w szkole, sąsiedzi, znajomi, przyjaciele. Jakie tobie i mnie wystawiliby świadectwo? Czy wstawiliby się za mną? Jakie krążą na twój, na mój temat opinie? Czy jestem wzorem, zachętą? Czy jestem tym, który kocha i jest kochany, jest pełen miłości, szacunku, zaangażowania na rzecz też i swojej społeczności, swojego zboru, kościoła? Czy jesteśmy tymi, którzy są w jakikolwiek sposób zaangażowani i można by powiedzieć, wybudował synagogę? To może być to coś małego, zwykłego, prostego. Jakie jest moje, twoje świadectwo wiary i miłości wystawione też przez moją żonę, przez męża, przez wasze dzieci, wnuki, przez może babcię, dziadka, przez siostrę czy brata. Jak tutaj jest w tej naszej małej, że tak powiem, ojczyźnie, w domu, w rodzinie? Czy zawsze tylko wychodzimy najlepiej z rodziną na zdjęciu, tak? Albo jak idziemy w gości, a lepiej o reszcie nie mówić. Czy mamy takie serce jak ten ów setnik, pełne miłości, współczucia, dobra, wrażliwości, zaangażowania? Jak ów setnik, który przecież nie był, jak już powiedziałem, pobożnym Izraelitą, uczonym w piśmie. Nie wiem, czy znał Torę, na pewno wiele słuchał. Nie był faryzeuszem, nie był gorliwym w nauczaniu. Ale czego jeszcze ta historia mnie uczy? Uczę od setnika postawy pokory, moi kochani. To jest kolejny wzór. To jest kolejny szok, jaki przeżywam. Pan, bo ta pokora przejawia się właśnie w tym Panie. Tak zwraca się on do Jezusa. Panie, Kyrios, Pan. To nie jest grzecznościowe, proszę Pani, proszę Pana, tylko rozpoznanie w Jezusie Chrystusie kogoś niezwykłego. Jest tam pełna godność, pełen szacunku postawa. I on mówi, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój. Jakby mówi, nie jesteś godzien, aby przyszedł do mojego domu. A myślę, że ten dom tam w Kafarnaum tego setnika był najbardziej okazały. Najpiękniejszy. Pełen luksusów, z pięknym ogrodem. Każdy marzył, żeby tam być zaproszonym, żeby przynajmniej przekroczyć próg, choć na chwilę się zatrzymać. Wejść, a już nie mówiąc o tym, że może zjeść kolację, być zaproszonym na obiad, być obsłużonym przez jego sługi, zasiąść z tym ważnym, wpływowym i wyjątkowym człowiekiem i można się byłoby pochwalić, tak, jadłem obiad z prezydentem, tak. A on mówi, Nie jesteś godzien, abyś wszedł do mojego domu. Może dlatego, że nie chciał też, bo musimy pamiętać, że wierzący Żyd nie mógł przekroczyć progu poganina, bo wtedy by co? Skalał się, tak? Ale tam sami uczeni w piśmie faryzeusze w Ewangelii Łukasza go namawiają, żeby poszedł. Czyli nie ma jakby tutaj tej bariery, nie ma już tego problemu. Ważniejszy, najważniejszy jest człowiek, najważniejsza jest pomoc. Najważniejsze jest to, żebyśmy nie przeszli obojętnie wobec kogoś, kto potrzebuje w naszym świecie i w naszej rzeczywistości XXI wieku, tam gdzie mieszkasz, gdzie żyjesz, gdzie możesz tylko spotykać się i cześć, do widzenia, może w windzie, może przez płot swoim sąsiadem, znajomym. A może tej pomocy potrzebuje ktoś, kto mieszka z tobą. Może ktoś, jak ten sługa, mieszka w twoim własnym domu, a ty byś chciał uleczyć cały świat. Ty byś chciał pójść na krańce ziemi, a może trzeba się rozejrzeć, co się dzieje w twoim domu, w twojej rodzinie, w twoich relacjach z mężem, z żoną, z dziećmi. Co się dzieje? Czy tutaj coś nie jest chorego, grzesznego, co potrzeba, by poprosić Panie Jezu, przyjdź do naszego domu, ulecz. Ale nie, wszystko jest okej, my tu mamy wszystko poukładane, z zewnątrz fasada idealna. Moi kochani, to nie dlatego też myślę i na pewno jestem tym przekonany, setnik nie chciał zaprosić, ale w nim jest pokora, mało tego. To uświadamia, że często my polegamy tylko na samych sobie. Że mamy w sobie przeświadczenie, że my jesteśmy pełni zdolności, umiejętności, talentów. Że my mamy takie doświadczenie i taką mądrość w życiu, że sobie ze wszystkim sami poradzimy. Że przecież nikt nie przyzna się, jak ten setnik, bo to było też obnażenie, że jest bezradny. Że nie daje rady sobie w życiu. Że potrzebuje pomocy, tak? O nie, ja muszę być dzisiaj, bo tak nas kreuje świat. Jacy? Silni, piękni, młodzi, uśmiechnięci, zawsze z sukcesem i zdobywamy świat. Tak się młodym to dzisiaj wszystko wpaja i gdy przychodzi pierwsza porażka, jest katastrofa. A to jest często nasza też wina, że o tym nie rozmawiamy. W setniku była pokora. On pokazał, jestem bezradny, jestem nieudolny. Mam swoje braki, nie mam siły, nie mam zdrowia. Jestem grzeszny, potrzebuję twojej pomocy, potrzebuję twojej łaski. Bo tylko przez pokorę może przystąpić do nas Boża łaska. Tylko przez pokorę, sercem skruszonym, pokornym, które zawoła słabym ja, lecz silnyś ty. Jezu, bądź pomocą mi, objawię swoją moc. Więc jeżeli o cokolwiek chcemy prosić Boga, to musimy przyjść do Niego ze świadomością bezradności. Muszę przyjść niejako z niczym. Puste ręce przynoszę przed Twój w niebie tron, manną z nieba, nakarm duszę mą. I kolejna, ostatnia rzecz to szok, gdy patrzę na jego wiarę. Na wiarę setnika, który jest niby poganinem, tak? A on wie, że u Boga Jahwe nie ma rzeczy niemożliwych. On wierzy w to, że on ma moc, moc w swoim słowie, że on jest Bogiem realnym, który ma wpływ na moje życie, że on jest Bogiem realnym, który może przebaczyć moje grzechy, że on jest Bogiem realnym, który może odpuszczać wszelkie moje winy, że on jest Bogiem, który może leczyć, uzdrawiać, podnosić w słabości, lęku, zwątpieniu, czy w sposób fizyczny, czy duchowy, że wszystko tylko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie. Czy wierzysz w to? Czy to jest jeden z twoich tylko ulubionych wersetów, tak? Które napiszesz na kartce na urodziny. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia. Ale wierzymy jak ten setnik? Ale powiedz tylko słowo. Mówi do Jezusa, powiedz tylko słowo. Ja jestem przełożony, jestem setnikiem. Ja wydaję rozkazy. Pan Bóg uczynił świat mocą swojego słowa. On rzekł i się stało. On rzekł i rozdzielił wody, światło od ciemności i tak dalej, i tak dalej. On mocą swojego słowa stworzył nas, Ciebie i mnie, On mocą swego słowa przyniósł nam dar łaski zbawienia, kiedy słowo ciałem się stało w Jezusie Chrystusie, aby każdy, kto uwierzy, nie zginął, ale właśnie miał w Nim żywot wieczny. I On jest Bogiem cudów. Jego słowo ma moc. My dzisiaj często wymyślamy sobie, że On musi przyjść, aby to uzdrowienie, ten cud miał miejsce w sposób jakiś spektakularny, widowiskowy, pełen emocji, napięć, wizualizacji, teatralności, gestów, znaków, cudów. Wielkie widowisko XXI wieku, gdzieś w jakimś Boże, Kościele, w jakimś YouTubie, wow, nie? I zachowujemy się, przepraszam, jak ten Naaman z naszej dzisiejszej historii. Pan Bóg w taki sposób też może działać, nie przeczę. Absolutnie, On ma taką moc. Ale często nas to, nic się nie dzieje, to tu chyba nie ma ducha, tak? Ten Naaman tak się zachował, nie? Wracam do domu, no przecież nie wyszedł do mnie ten prorok Elizeusz, nie wzniósł nade mną ręce, nie pomodlił się, nie dotknął to, siam to, owego. Bo co, 7 razy mam się w głupiej rzece Jordan, tym, przepraszam, małym ścieku zanurzyć? Przecież u nas są lepsze rzeki, głębsze, czystsze, piękniejsze. Tu nie o to chodzi, tu chodzi o to, czy ty wierzysz, że Boże Słowo ma moc w XXI wieku, że Boże Słowo jest żywe i realne i potrafi przemieniać dzisiaj twoje i moje życie, że Boże Słowo jest tym fundamentem niezmiennym, pomimo tego, że dzisiejszy współczesny świat będzie nam wszystko zaprzeczał, że to legenda, baśń, bajka, że nie warto już wierzyć w przykazania i je przestrzegać i naśladować. Czy może jak ten Szymon Piotr tam też w Kafarnał, gdy został powołany, ale na słowo Twoje zarzucę sieci. Mimo tego, że to się kłóciło z jego doświadczeniem zawodowym, mądrością życia, ale on zaufał Jezusowi. Zaufa jak setnik. Rzeknie tylko słowa, a będzie uzdrowiony. I Pan Jezus potem mówi, większej wiary w Izraelu nie widziałem, bo on nie polegał na tradycji, na obrzędach, na kulcie. Nie nazywał się, że jest dzieckiem Abrahama. Tak, powoływał się na swoich przodków, ale zaufał Panu z całego serca. I większej wiary w Izraelu nie zobaczył, jak właśnie tą, która okazała się w słabości, okazała się w bezradności, okazała się w takim, jakim ja po prostu jestem. Dlatego, Panie, chcę zaufać Tobie z całego serca. I obym nigdy nie polegał na swoim własnym rozumie. Amen. Módlmy się. Panie Boże, Tobie tak dziękujemy za to, że Ty jesteś żywym, prawdziwym Bogiem dzisiaj. Teraz w tą niedzielę, kiedy tutaj jesteśmy zgromadzeni jako Kościół, czy też gdziekolwiek na całym świecie gromadzą się ludzie wierzący, niewierzący, gdziekolwiek szukający, poszukujący, może jak właśnie ten setnik przychodzący też dzisiaj do Jezusa i stający w Nim twarzą twarz w tą niedzielę 23 stycznia. Ty widzisz też każdego z nas i chcemy, aby w nas była taka właśnie wrażliwość, jaka była u setnika względem siebie nawzajem, aby ta postawa miłości, otwartości na drugiego człowieka nie wypływała tylko z tego, że znamy to przykazanie miłuj bliźniego siebie jak siebie samego, ale dlatego, że takie przykazanie chcemy, aby było też odzwierciedleniem mojej wiary czynnej w miłości. Wiary opartej na autentycznym dostrzeganiu, pomaganiu sobie nawzajem w modlitwie, w służbie, w odwiedzinach, wspieraniu w sposób materialny, duchowy, błogosławieniu nawzajem. Tobie więc przynosimy dzisiaj siebie, przynosimy nasze domy, nasze rodziny. Może też powinienem przełamać, czy przezwyciężyć to, że ta choroba jest może nie gdzieś daleko, ale może w relacjach z małżonką, z mężem, z dziećmi, z siostrą, bratem, w relacji tutaj w zborze, w sąsiedztwie, w miejscu pracy, w szkole, że to potrzebuje uleczenia, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiony sługa mój. Powiedz tylko słowo, bo ja wierzę, że Twoje słowo ma moc. Że Ty czynisz cuda dzisiaj, wciąż na nowo, objawiasz się i przychodzisz, a takich znaków i dowodów mamy wiele i wielu z nas mogłoby tutaj też stanąć i zaświadczyć o tym, że Ty jesteś Bogiem cudów. ale daj, żeby we mnie była też ta pokora i zarazem głęboka wiara i świadomość, że bez Ciebie nic uczynić nie mogę, bo słabym ja, lecz silnyś Ty. Jezu, bądź pomocą mi i prowadź nas w naszym codziennym życiu wiary, teraz i na wieki. Amen. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, ten niechaj strzeże serc i myśli każdego z nas i niechaj będzie z nami wszystkimi teraz, jak również na wieki wieków. Amen.